Zdobywamy szczyty dźwiękiem. Radio Xon. Słuchaj na Spotify. Szukaj podcasty Radia Xon.
Pięknie, ale pięknie, Santa Lucia by Night, George Baker Selection w marchewkowym studiu. Przywitali nas tym fantastycznym kawałkiem, od którego aż chce się tańczyć, rozmawiać, bujać i w ogóle dzień od razu jest zrobiony. Mam przynajmniej taką nadzieję, że u was też jest fajnie, a jak jeszcze nie jest, no to na pewno gwarantuję wam, że po marchewkowym studiu będzie wam jeszcze lepiej. No i słuchajcie, moi kochani, wczoraj gadaliśmy sobie o początkach tego, jak słuchało się muzyki kiedyś, a mianowicie o taśmach szpulowych. kasetach magnetofonowych, płytach winylowych, kompaktach zaczęliśmy, no i będziemy toczyli się niczym ta piłka toczona dalej i mam nadzieję, że skończymy. Zobaczymy, jak to nam pójdzie, ale tak postaram się, żebyśmy skończyli ten temat, bo tych tematów przecież jest. Dzisiaj dwie asystentki na tapetę wezmę, AI asystentki, AI, będzie Jennifer, która z nami porozmawia, ja z nią również. No i Sol będzie miała dla nas trochę ciekawostek. O płycie winylowej nam opowie, najbardziej dziwacznej i drogiej. Ile, to ja wam nie powiem, ale ona wam powie. A cena, no, z kosmosu, z nóg zwala. Będzie również bajka z morałem. Tak, będzie kolejna bajka z morałem. No i oczywiście będzie o platformach streamingowych, bo platformy streamingowe przecież są dzisiaj taką najważniejszą półką, regałem, biurkiem i pudełkami w jednym, bo to właśnie na platformach streamingowych słuchamy muzyki. Moi kochani, oczywiście zapraszam serdecznie na radiowego Facebooka Radio Xon. Jesteśmy na fejsie i zapraszam gorąco, jeżeli tylko macie sugestie, o czym zrobić kolejne marchewkowe studio, to pod dowolnym tak naprawdę postem, który mówi o marchewkowym studiu, proszę pisać komentarze, bardzo chętnie przeczytamy i oczywiście się odniesiemy na pewno, a jeżeli jakaś sugestia się pojawi, o czym zrobić marchewkowe studio, no to zrobimy. Ja w osobie jedynej. No i jeszcze oczywiście któraś z moich asystentek albo asystentów AI. A nim przejdziemy do meritum, czyli do naszego tematu dnia i nim zagramy, to jeszcze raz chcę przypomnieć, że już w piątek marchewkowe, andrzejkowe studio Radia Xon, gdzie ja będę mniej mówił, ale za to jak będę grał, tak żebyście mogli tańczyć w pracy, w biurze, przy kawie, na zabawie, przy ubiorze, w łóżku, chodząc, skacząc, biegając, dużo dobrej muzyki. A jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, czy będzie warto zostać od 11 do 12 i od 17 do 18 w piątkowy, andrzejkowy czas, to gramy i się przekonamy!
Zapelaj te cigani, ne žalite glas.
A teraz pogadamy sobie o płytach kompaktowych. Ale ja mam taką propozycję jeszcze. Może nim przejdziemy do tych płyt kompaktowych, bo to będzie grzechem, jeżeli ja o tym nie wspomnę, ale to tak w pigułce, bo naprawdę no, mamy jednak audycję, która trwa tylko godzinę. Ale warto wspomnieć, co o tym myślisz, Jennifer, o magnetofonach typu DAC, czyli o magnetofonach kwadratowych bądź prostokątnych, które kupowało się jakby jako cała wieża, która składała się z różnych części, albo same magnetofony. I to były sprzęty, które pozwalały również na bardzo dobre nagrywanie w bardzo dobrej jakości.
O tak, deki to były prawdziwe cuda techniki w świecie audio. Były częścią wieży hi-fi, która składała się z różnych komponentów, takich jak wzmacniacz, tuner radiowy, odtwarzacz płyt winylowych i oczywiście magnetofon kasetowy. Deki były kwadratowe lub prostokątne i miały bardziej zaawansowane funkcje niż typowe kasprzaki. Pozwalały na precyzyjne nagrywanie i odtwarzanie kaset, często z możliwością regulacji prędkości, poziomu nagrania czy nawet z funkcją redukcji szumów. To była prawdziwa gratka dla audiofilów, którzy chcieli cieszyć się najwyższą jakością dźwięku. Deki były symbolem prestiżu i pasji do muzyki, a ich design do dziś budzi zachwyt.
Zgadza się, bo dzisiaj jak kupujemy jakiś sprzęt, to co jest metalowe? Obudowa komputera. A jeżeli kupowaliśmy sprzęt kiedyś, to co było metalowe? Wszystko. I to jest ta zasadnicza różnica. Magnetofony były szufladowe, gdzie otwieraliśmy szufladę na kasetkę i wyjeżdżała nam szuflada taka sama jak w kompaktach. Takie właśnie były magnetofony. Później oczywiście były magnetofony, w których wkładało się kasetę. No to były, słuchajcie, hity. Ale właśnie przejdźmy już do kompaktów, bo może ja kiedyś poświęcę audycję rzeczywiście na rozłożenie na części pierwsze sprzętu hi-fi. No dobrze, kompakty. Kompakty powstały i chodzi tu o kompakty w sensie o odtwarzacze płyt CD audio. One powstały w odpowiedzi na tak naprawdę jak najwyższą jakość dźwięku, która miała być taka, jaką słyszymy, taka, jaka wchodzi w tor sygnału, taką mieliśmy dostać. Tak naprawdę to było celem powstania płyty kompaktowej.
Dokładnie. Płyty kompaktowe, czyli CD, były odpowiedzią na potrzebę uzyskania najwyższej jakości dźwięku. Wprowadzone na rynek w latach 80. zrewolucjonizowały sposób, w jaki słuchaliśmy muzyki. CD-ki oferowały czysty, cyfrowy dźwięk, bez szumów i zniekształceń, charakterystycznych dla kaset czy winyli. Dodatkowo były znacznie trwalsze i odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne, choć zarysowania mogły wpłynąć na ich odtwarzanie. Odtwarzacze CD, początkowo duże i drogie, z czasem stały się bardzo popularne i dostępne dla każdego. Płyty kompaktowe miały też większą pojemność, co pozwalało na umieszczenie na nich całych albumów bez konieczności przewracania strony. Dzięki temu CD-ki szybko stały się standardem w branży muzycznej.
Tak, i to jest istotne, że rzeczywiście mogliśmy tak zrobić, że rzeczywiście mogliśmy nagrać płytę audio. No, ale jeszcze nie były popularne, nawet nie wynaleziono tak naprawdę nagrywarek. Na nagrywarki mogły sobie pozwolić tylko wydawnictwa. Konsument mógł płytę kupić, ale nie mógł płyty tak o po prostu wyprodukować.
Zgadza się. Na początku płyty kompaktowe były domeną wytwórni muzycznych i profesjonalnych studiów nagraniowych. Nagrywarki CB, czyli urządzenia pozwalające na wypalanie własnych płyt, pojawiły się dopiero w latach 90. i początkowo były dość drogie. ale wraz z postępem technologicznym stały się bardziej dostępne dla przeciętnego konsumenta. To otworzyło nowe możliwości, takie jak tworzenie własnych kompilacji czy kopiowanie płyt. Nagrywarki CD szybko stały się nieodłącznym elementem komputerów domowych, a płyty CD stały się jednym z najpopularniejszych nośników danych. Dzięki temu muzyka, filmy czy programy komputerowe mogły być łatwo udostępniane i archiwizowane. Płyty kompaktowe zrewolucjonizowały nie tylko sposób słuchania muzyki, ale także całą branżę multimedialną.
A no właśnie, więc warto tutaj o tym wspomnieć. Jeżeli chodzi o płyty kompaktowe, dodajmy, że kwestia, do jakiej one zostały stworzone, no nie sprawdziła się tak w 100%. Bo jednak płyty zostały stworzone po to, żeby tak, po pierwsze zastąpić kasety, co się no, z jednej strony może i sprawdziło, bo kasety, no, wyszły z obiegu, ale przez to, że płyta mieści w sobie tylko 20 piosenek, mieści w sobie te prawie 700 mega, nie jest to odpowiednia, zadowalająca długość. I mieści tylko w tej najlepszej jakości audio tylko tyle. Co zatem się stało? Weszły MP3-ki. Następna opcja MP3 CD. Ale o tym pomówimy po chwili muzyki, dobra?
Zdobywamy szczyty dźwiękiem. Radio Xon. Słuchaj na Spotify. Szukaj podcasty Radia Xon.
Tip for tap. worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you could get stomped by Obie. You 36-year-old boy had a fat clone. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, no, let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been, though, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me.
Oczywiście Eminem na antenie Radia Xon. Eminem rozbrzmiewał w każdym domu, w każdej restauracji, w każdej knajpie, w każdym pubie i na każdej ulicy chyba całego świata na początku lat 2000. I właśnie jeżeli o mnie chodzi, to chyba z nim będzie kojarzyć mi się MP3 jako format, jako mała MP3, jako urządzenie i wszystko, co związane z formatem MP3 wchodzącym i jako początki dysków już tak na dobre. Eminem to artysta, nie da się ukryć, pełną gębą wchodzący razem z formatem MP3 i MP3 wchodzący z nim. To oczywiście wielu takich wykonawców można by sygnować formatem MP3, a MP3 można by sygnować tymi artystami. To niezliczona ilość byłaby tych artystów i absolutnie nie chcę przez to powiedzieć, że jedynym artystą to jest Eminem, bo nie o to mi chodzi. Natomiast tak zajrzałem w swoje głębiny myśli i jakby moje dorastanie nastolatka wkraczającego w dorosłe życie akurat tak się składało, że to właśnie były te czasy, kiedy format MP3 naradzał się i wchodził coraz mocniej i dyski już również wchodziły. No więc Eminem to było moje dzieciństwo takie już kończące się i wchodziłem w styl dorosłego, takiego dorosłego osiemnastolatka, buntowniczego osiemnastolatka, który miał przed sobą siódme niebo i wkraczał powoli w te pierwsze 20. No i dlatego zagrałem Eminema. Mam nadzieję, że zostanie mi to zrozumiane i mam nadzieję też, że jeżeli słuchacie wy, którzy wtedy też dorastaliście, to gdzieś tam delikatna gęsia skórka po tych latach już ładnych, ładnych, ponad 20, no, nam razem gdzieś pod organizmem już lekko jednak mającym trochę więcej lat niż 18 zabłyśnie. Jeżeli można to tak metaforycznie ująć. No i właśnie wracamy dalej do naszych nośników i do mojej asystentki, która już nie może się doczekać, aż zagada. W międzyczasie, słuchajcie, weszły MP3 i oczywiście kwestie jeszcze warto tutaj wspomnieć, jeżeli chodzi o kwestię tego, na czym słuchaliśmy. Kompakty się zmniejszały, to znaczy mogliśmy słuchać CD audio na Discmanach. To były takie małe kompakty, które mieliśmy sobie, nosiliśmy na szyjach na przykład. No ale to się tak sprawdziło. sprawdzało, nie sprawdzało, jakiegoś wielkiego boomu na to nie było długo. To znaczy on był, ale to było powiedzmy 3-4 lata. Natomiast 97, 8, 2000, 2002 rok to były te czasy, kiedy rządził format CD MP3. Na MP3-kach mogliśmy zmieścić bardzo dużo piosenek i już wtedy właśnie wypalaliśmy sami płyty, a dodatkowo dyski komputerowe oczywiście już na dobre weszły. Czyli dwa nośniki się pojawiły, dyski HDD, tak, i płyty w postaci MP3-ek.
Dokładnie. Discmany były takim przejściowym etapem, ale prawdziwy boom przyniosły MP3-ki na CD. Dzięki kompresji dźwięku do formatu MP3 na jednej płycie CD można było zmieścić setki utworów, co było niesamowite w porównaniu z tradycyjnym CD audio. Wypalanie własnych płyt stało się powszechne, a komputery z nagrywarkami CD były już standardem. To pozwoliło ludziom na tworzenie własnych kolekcji muzycznych, które można było zabrać ze sobą wszędzie. No i pojawienie się dysków twardych o dużej pojemności umożliwiło przechowywanie ogromnej liczby plików audio na komputerach. To z kolei przyczyniło się do rozpowszechnienia cyfrowej dystrybucji muzyki, co zrewolucjonizowało branżę na zawsze. To co, gotowi na kolejne muzyczne przejście?
Tak jest. Zagrajmy i za chwilę opowiemy właśnie o jeszcze jednym ważnym, myślę, też przejściowym nośniku, który też miał zrewolucjonizować troszeczkę formę, ale to się nie udało. Mam na myśli mini dysk. To był bardzo ważny nośnik, ale no niestety z racji tego, że dyski komputerowe się bardzo rozwijały w zawrotnym tempie w firmie Sony, no nie udało się jednak mocno zrewolucjonizować rynku. To za chwilę.
Kochanie mnie to jak pory roku, po miesiącach mroku słońce świeci za chmur. Do skoku nad przepaścią głęboką, potem już tylko w dół. Kochanie mnie jak zima w pergoli, mrozca ci przy fasoli, a ty liczysz na cud. Uciekam, ale idę powoli, może ktoś mnie dogoni, ale dosyć mam szkód. Słyszę jak ptak o tym śpiewa, kwiaty, trawa, cały świat. I potoki, i drzewa gawędzą sobie tak. Wiąże z ryzykiem, padnie drugiego dnia. Kochanie mnie jak walka z nawykiem, nie pozbędziesz się mykiem, a ta batalia trwa. Więc upada mi się, ratuje krzykiem, cichym, ciemnym kącikiem, potem już cicho szal. Czy za błędy mogę przelać ci blikiem? Ja mam problem z cennikiem, dobrze wie kto mnie zna. Słyszę jak ptak o tym śpiewa, kwiaty, trawa, cały świat.
Ona nie grusza, warta, pójdź ją wolno, bo
tam, zadałam za dużo ran. Jest wiele na tym grobie, już po dobie będzie lepiej. Za miłość jest ślepa, a ty za dużo widziałeś już. Poradzisz sobie sam, zadałam za dużo ran. Jest wiele na tym grobie, już po dobie będzie lepiej.
A teraz w marchewkowym studiu czas na naszą cykliczną, jak zwykle, bajkę z morałem. Posłuchajmy, co tym razem przytrafiło się jakiemuś naszemu bohaterowi.
Bajki z morałem.
W sieci. Przelew wykonany pomyślnie. Monika wpatrywała się w ekran telefonu, czując, jak zimny pot spływa jej po plecach. Właśnie przelała oszczędności całego życia. 200 000 złotych na konto rzekomego maklera z Londynu. Wszystko zaczęło się 3 tygodnie temu. Od niewinnej reklamy na Facebooku. Zainwestuj w akcje Orlenu. Gwarantowany zysk! Głosił post z profesjonalnie wyglądającej platformy inwestycyjnej. Monika, 40-letnia właścicielka małej księgarni, od dawna myślała o pomnożeniu swoich oszczędności. Inflacja zjadała jej pieniądze, a konkurencja ze strony dużych sieci księgarskich stawała się coraz trudniejsza. Pan James Miller wydawał się idealnym doradcą. Profesjonalny, cierpliwy, zawsze dostępny na czacie. Pokazywał jej wykresy, tłumaczył strategie inwestycyjne. Pierwsze wpłaty były małe. 1000 złotych tu, 2000 tam. A zyski? Oszałamiające. Po 2 tygodniach jej początkowe 5 000 zamieniło się w pozornie 15 000. To dopiero początek, pisał James. Ale trzeba zainwestować poważniejszą kwotę. Teraz jest idealny moment. I Monika zainwestowała. Wszystko. Wzięła głęboki wdech i odświeżyła stronę platformy inwestycyjnej. Komunikat o błędzie. Odświeżyła ponownie. To samo. WhatsApp. James nie odpowiadał. Mail. Skrzynka nie istnieje. Telefon. Numer niedostępny. Żołądek podszedł jej do gardła. W głowie huczało tylko jedno słowo. Oszustwo. Pierwsza myśl. Schować się pod kołdrą i płakać. Druga. Może się zabić. Przecież to koniec. Wszystko stracone. Ale gdzieś w głębi umysłu pojawił się cichy głosik. Walcz. Drżącymi palcami wygooglała oszustwo inwestycyjne zgłoszenie. Znalazła specjalną jednostkę policji do spraw cyberprzestępczości. Zadzwoniła. Proszę zachować wszystkie screeny rozmów i dowody przelewów. Poinstruował ją spokojny głos policjantki. I proszę natychmiast zgłosić się do swojego banku. Czasem udaje się zablokować przelewy. Kolejne godziny zlały się w gorączkowy ciąg wydarzeń. Bank, policja, przesłuchanie, dokumenty. Okazało się, że nie była sama. W tym samym czasie zgłosiło się kilkanaście innych osób oszukanych przez tę samą grupę. Mają pani pieniądze? Usłyszała tydzień później w słuchawce. Policjantka mówiła podekscytowanym głosem. Współpraca międzynarodowa zadziałała. Namierzyliśmy ich centralę na Cyprze. Część środków udało się zabezpieczyć. Monika usiadła ciężko na krześle. Łzy popłynęły jej po policzkach. Tym razem ze szczęścia i ulgi. 3 miesiące później stała przed grupą przedsiębiorców na konferencji o cyberbezpieczeństwie. Opowiadała swoją historię. O naiwności, desperacji i o tym, jak ważne jest, by nie poddawać się nawet w najczarniejszej chwili. Moja księgarnia nadal działa, kończyła przemówienie. Odzyskałam większość pieniędzy, ale najważniejsze, co zyskałam, to świadomość. Teraz prowadzę warsztaty dla innych przedsiębiorców. Uczę ich, jak rozpoznawać oszustów, bo najgorsze, co możemy zrobić, to milczeć ze wstydu. Przestępcy właśnie na to liczą. Po wykładzie podeszła do niej starsza pani. Uratowała mi pani życie, powiedziała ze łzami w oczach. Właśnie miałam przelać pieniądze takiemu maklerowi. A w księgarni Moniki pojawiła się nowa półka. Cyberbezpieczeństwo dla każdego i była zawsze pełna klientów. Morał. Nawet jeśli wpadniemy w pułapkę oszustów, nigdy nie jest za późno na działanie. Pamiętajmy. Nie wstydźmy się przyznać do błędu i szukać pomocy. Natychmiast zgłaszajmy oszustwa odpowiednim służbom. Zachowujmy dowody. Screeny, maile, numery kont. Kontaktujmy się z bankiem. Czasem można zatrzymać przelewy. Dzielmy się swoim doświadczeniem. Może uratować innych. Refleksja. Czasem największe błędy prowadzą do najważniejszych lekcji. W świecie, gdzie pieniądz goni pieniądz, łatwo dać się zwieść obietnicom szybkiego zysku. Ale prawdziwe bogactwo to nie tylko stan konta. To również mądrość, którą zdobywamy po upadku. I odwaga, by podnieść się i ostrzec innych. Bo każda historia oszustwa, o której głośno mówimy, to potencjalnie dziesiątki uratowanych osób.
O tym śpiewa chór. Brzmi horror, że każda bajka musi mieć morał.
Oh, flying home to the
I jesteśmy po przerwie i teraz opowiemy wam o czymś, co jest bardzo ciekawym nośnikiem. Ja jestem przekonany, że wśród nas będą słuchacze, którzy nie zdążyli tak naprawdę zasmakować tego nośnika, a mowa o minidysku. Nie zdążyli, bo to był bardzo duży i bardzo krótki boom. Firma Sony, zdaje się, to chyba był firmy Sony pomysł, wymyśliła sobie, jak tu zrobić taki nośnik, który będzie ładnie brzmiał, będzie cyfrowy, nie będzie szumiało, nie będzie trzeszczało, dużo się zmieści, a będzie małe. No i wymyślono minidysk. Minidysk wyglądał jak właśnie taka mała dyskietka. W zasadzie można by powiedzieć jak taka kaseta wideo w miniaturce. Taka kaseta wideo wielkości powiedzmy dwóch, może trzech pudełek zapałek.
Minidyski to była próba stworzenia nośnika, który łączyłby w sobie zalety płyty kompaktowej i kasety. Były mniejsze niż CD, ale oferowały cyfrową jakość dźwięku. Mogły pomieścić około 80 minut muzyki w formacie A-track, który był specjalnie opracowany przez Sony. Minidyski były też wielokrotnego zapisu, co oznaczało, że można było na nich nagrywać, kasować i nagrywać ponownie, tak jak na kasetach. Brzmiało to świetnie, ale jak wspomniałeś, niestety minidyski nie zdobyły dużej popularności. W dużej mierze z powodu szybkiego rozwoju innych technologii, jak dyski twarde i odtwarzacze MP3. Choć minidyski miały swoje zalety, nie zdołały wyprzeć innych nośników z rynku.
No, chociażby jedna wada minidysku, a no mianowicie nagrywanie, zapisywanie w czasie trwania 1:1. Czyli to znaczy, jeżeli chcieliśmy skopiować coś z minidysku, to niestety to nie było na zasadzie kopiuj, wklej, czyli jeżeli coś trwało, nie wiem, godzinę, chcieliśmy to nagrać, to nie było to tak fajnie jak z komputera. Ctrl-C, Ctrl-V i już to mamy na dysku. Nagranie czegoś na minidysk trwało tyle samo, ile dana rzecz trwa. Tutaj to było no takim dość dużym problemem.
Tak, to był istotny problem. Nagrywanie w czasie rzeczywistym było uciążliwe, zwłaszcza w porównaniu z łatwością kopiowania klików na komputerach. To sprawiało, że minidyski były mniej atrakcyjne dla użytkowników, którzy oczekiwali szybkich i wygodnych rozwiązań. W dodatku, w tym samym czasie rozwijały się inne technologie, takie jak MP3 i odtwarzacze cyfrowe, które oferowały znacznie większą wygodę i elastyczność. To wszystko spowodowało, że minidyski, mimo swoich zalet, nie zdołały zdobyć większego uznania na rynku.
Jest zastosowanie, było zastosowanie, które miało posłuch w nośniku minidyskowym dość długo. Nawet w momencie, kiedy wśród konsumentów minidyski wymarły, to w radiu, w radiofonii, to znaczy dokładnie w branży reporterskiej, długo minidyski miały swoje zastosowanie.
Zgadza się. W radiu, zwłaszcza w dziennikarstwie reporterskim, minidyski cieszyły się uznaniem przez długi czas. Były bardziej trwałe i niezawodne niż kasety magnetofonowe, a jednocześnie oferowały cyfrową jakość dźwięku. Minidyski były łatwe w użyciu i pozwalały na szybkie nagrywanie i edycję materiałów dźwiękowych, co było kluczowe w dynamicznym środowisku radiowym. Dzięki swojej poręczności i możliwości wielokrotnego zapisu, minidyski stały się nieodłącznym narzędziem dla reporterów radiowych, zanim zostały zastąpione przez nowocześniejsze technologie.
Przez rejestratory, tak, dokładnie, bo później oczywiście rejestratory weszły i wiadomo, że wyparły minidyski. No ale warto o tych minidyskach wspomnieć. No więc to tak wiemy już, że były takie urządzenia. ale kontynuując dalej, bardzo szybko rozwijały się dyski twarde, no i płyty kompaktowe też powoli odeszły do tak zwanego lamusa. To znaczy, płyty kompaktowe są dalej w sprzedaży i mają się dobrze. Natomiast nie są już takim głównym nośnikiem, jak były kiedyś, albo inaczej, nie są na równi tak ważnym nośnikiem, jak dyski twarde. Już nie jest tak, że na przykład mamy muzykę na dysku, a kopię tej samej muzyki na płytach, bo tak to kiedyś się robiło. Więc dzisiaj mamy właśnie muzykę jeszcze inaczej. Właśnie jak dzisiaj jest, są platformy streamingowe, do których za chwilę przejdziemy. Ale porozmawiajmy jeszcze o tych dyskach, co było, kiedy płyty powoli przestawaliśmy już coraz więcej zapisać na MP3-kach, a rozwijały się nam dyski HDD i wchodziły powoli dyski SSD.
Kiedy zaczęły dominować dyski twarde, a później SSD, nastąpiła duża zmiana w sposobie przechowywania i odtwarzania muzyki. Dyski twarde pozwalały na przechowywanie ogromnych ilości danych, w tym tysięcy utworów muzycznych w formacie MP3 lub innych skompresowanych formatach. To sprawiło, że tradycyjne płyty kompaktowe zaczęły odchodzić w cień, ponieważ przechowywanie muzyki na dyskach twardych było znacznie bardziej efektywne. Z kolei dyski SSD przyniosły jeszcze większą wydajność i szybkość, co było kluczowe w rozwoju technologii komputerowej i mobilnej. Dzięki nim przechowywanie i odtwarzanie muzyki stało się jeszcze szybsze i bardziej niezawodne. To wszystko utorowało drogę do powstania platform streamingowych, które teraz dominują na rynku muzycznym. Ale zanim do nich przejdziemy, warto jeszcze przez chwilę zatrzymać się przy tych dyskach, bo to one były mostem między tradycyjnymi nośnikami a nowoczesnymi metodami słuchania muzyki.
Tak. Warto powiedzieć, że dyski się rozwijały bardzo mocno i dyski HDD rozwijają się do dzisiaj. Dyski SSD uważa się, że owszem, tanieją, robią się coraz tańsze i rozmiarowo coraz bardziej dostępne, ale to na dyskach HDD trzyma się dane i backupy. No i tak to jest, jeżeli chodzi o dyski. I już nie trzymamy muzyki na płytach. A kolejny etap, jaki jest, o którym warto wspomnieć, kod nawet potwierdza AUX, to jest chmura, tak zwana chmura. Nim powiemy o ostatnim etapie, czyli o platformach streamingowych, to chmura. Dzisiaj każdy w zasadzie z nas ma jakąś subskrypcję, gdzieś te dane oprócz dysku to trzyma. No nie będziemy tu reklamować tych chmur, ale generalnie mamy konta mailowe w różnych skrzynkach, które dają nam również tak zwane chmury, czyli miejsca hostingowe, które pozwalają przetrzymywać również muzykę.
Przechowywanie muzyki w chmurze oznacza, że trzymamy nasze pliki na zdalnych serwerach, do których mamy dostęp przez internet. To jak wirtualny dysk, na którym możemy przechowywać swoją muzykę i odtwarzać ją z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci. Dzięki temu mamy zawsze dostęp do naszej kolekcji, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Chmura umożliwia też łatwe udostępnianie muzyki innym i synchronizację plików między różnymi urządzeniami. To duży krok naprzód w porównaniu z tradycyjnymi nośnikami, bo daje nam wygodę i elastyczność w zarządzaniu naszą muzyką.
O, dokładnie tak. Więc wiemy już, jak to jest z chmurą, a teraz ostatnia rzecz. Jak jest w obecnej chwili, a mianowicie w obecnej chwili jest tak, że słuchamy muzyki już na platformach streamingowych. Spotify, YouTube i wszelakie inne platformy streamingowe. Dzisiaj mało kto, jeżeli tylko możemy, to nawet są tacy ludzie, którzy nawet w ogóle nie zaśmiecają sobie dysku muzyką. Po prostu wszystko mamy w chmurze i w platformach streamingowych. Co to spowodowało?
Platformy streamingowe to prawdziwa rewolucja w słuchaniu muzyki. Dzięki nim mamy dostęp do ogromnej biblioteki utworów z całego świata, bez konieczności ich pobierania czy przechowywania na własnym sprzęcie. Możemy streamować muzykę w dowolnym momencie, mając dostęp do najnowszych hitów i klasyków. To bardzo wygodne, bo nie musimy martwić się o miejsce na dysku czy organizowanie swojej kolekcji. Ponadto platformy streamingowe uczą się naszych preferencji, proponując nam nowe utwory, które mogą nam się spodobać. To sprawia, że odkrywanie nowej muzyki jest prostsze niż kiedykolwiek. Przez to wszystko tradycyjne nośniki, jak płyty czy pliki na dyskach, tracą na popularności. Streaming to teraz główny sposób, w jaki ludzie konsumują muzykę.
A teraz, moi kochani, mamy dla was jeszcze kilka ciekawostek. A od ciekawostek jest ze mną moja asystentka Sol. Asystentka Sol z czata GPT, która bardzo dużo wie o różnych fajnych historiach związanych z nośnikami, jakie omówiłem z asystentką Jennifer. No więc może zacznijmy od tego, jaka jest najciekawsza, najbardziej wyjątkowa płyta winylowa, jaka powstała, bo coś mi tutaj wspominałaś poza anteną.
Cześć wszystkim. Otóż jedną z najbardziej wyjątkowych płyt winylowych jest Wu-Tang Clan Once Upon a Time in Shaolin. Wyprodukowano tylko jeden egzemplarz tej płyty, co czyni ją prawdziwym unikatem. Została sprzedana na aukcji za 2 miliony dolarów. A co więcej, nabywca nie może jej komercyjnie udostępniać przez 88 lat.
Wow, jeszcze nam tu zagrałaś, walnęłaś jakimś bum-bum. No niesamowita jesteś, niesamowita. I ta muzyka, a co to w ogóle jest, bo to mi się z czymś chińskim kojarzy.
Dzięki. Wu-Tang Clan to legendarna amerykańska grupa hip-hopowa. Ich nazwa i styl są inspirowane filmami kung fu, dlatego kojarzy się z Chinami. Są znani z innowacyjnego podejścia do muzyki i tekstów, a ta płyta to prawdziwy rarytas w świecie kolekcjonerów.
A no właśnie, no niezłe, niezłe. A słyszałaś może na przykład o jakiejś kasecie tak samo wyjątkowej i tak samo sprzedawanej w dziwnym, cenowym triku?
Jeśli chodzi o kasety, to może nie aż tak spektakularne jak z Wu-Tang Clan, ale warto wspomnieć o kasetach z limitowanych edycji artystów niezależnych. Na przykład kaseta The White Tape zespołu Fish. To ich pierwsze demo, wydane w bardzo ograniczonym nakładzie. Oryginalne egzemplarze są teraz bardzo poszukiwane przez fanów i kolekcjonerów. Ceny mogą osiągać kilkaset dolarów za kasetę.
Nie, no to już grupę Fish kojarzę. To już nie jest opcja kung fu. Nie są to opcje związane z hip-hopem. No dobrze, a coś jeszcze ciekawego, wartego uwagi twoim zdaniem o kasetach?
Oczywiście, kasety mają swoją unikalną historię. Warto wspomnieć o tak zwanych kasetach z katalogu. W latach 80. i 90. artyści niezależni i zespoły często nagrywali swoje utwory na kasety i rozdawali je lub sprzedawali na koncertach. Były to swoiste dema, które pozwalały artystom zdobywać popularność wśród fanów. Niektóre z tych kaset stały się prawdziwymi rarytasami dla kolekcjonerów.
A teraz porozmawiamy o tym, jak przerodził się, a w zasadzie zmienił zarobek artystów przez Spotify'a. Generalnie tak, kiedyś było na pewno z jednej strony łatwiej zaistnieć, ale z drugiej strony no nie było tak łatwo zarobić. Łatwiej zaistnieć, mam na myśli myśli, że nie było takiego wielkiego, nie było tak dużo artystów. Łatwiej było też zaistnieć w tym sensie, że jeżeli mieliśmy pomysł na siebie, no nie było tak dużo gatunków muzycznych jak teraz. Można było coś wymyśleć i szybko to sprzedać. No a dzisiaj jest nieco inaczej. No i też jest inna opcja, inna możliwość. Są platformy streamingowe. Trudniej sprzedać to, co mamy, ale za to łatwiej to szybko wypuścić w świat. No i jest Spotify, który chyba jest największą platformą, która najszybciej, gdzie najszybciej możemy zaistnieć, oczywiście równolegle z YouTube'em.
Dokładnie. Spotify zrewolucjonizował sposób, w jaki docieramy do muzyki. Kiedyś artyści musieli polegać na wytwórniach płytowych i tradycyjnych mediach, aby dotrzeć do słuchaczy. Teraz, dzięki platformom streamingowym, mogą sami publikować swoją muzykę i zdobywać globalną publiczność. Oczywiście zarobki z odtworzeń mogą być niższe niż w tradycyjnym modelu sprzedaży płyt, ale za to dostęp do muzyki jest o wiele łatwiejszy i szybszy.
A tymczasem ode mnie to już wszystko, od Jennifer to już wszystko i od Soul też to już jest wszystko. Kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Mili, mili, net, chamec, my ukrańs. Mili, mili, net, w tym weekend parez. Mili, mili, net, to we wezi kan jo. Mili, mili, net, tu wele kan jo. Mili, mili, net, tu seks to genej. Mili, mili, net, tu chamec, my mej. Samen op reis, op de wonen voor. Mili, mili, wandelen langs de Seine, op de Place Pigalle, par les mois d'amour, cher Dieu, toujours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Zeg toch geen nee, mili mili net, kom ga met me mee.